Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Świętość w codzienności. Czwartkowa nasza codzienność. Spotykamy się z ludźmi, którzy o swojej wierze nie boją się mówić, ponieważ swoją wiarę praktykuje nie tylko od święta, ale także na co dzień. Ruch Rodzin Nazaretańskich to ludzie, którzy stoją u początku tej audycji Świętość w codzienności. Ja oddaję słuszność i oddaję sprawiedliwość. To audycja, która miała swoje początki w Radiu Jasna Góra, właśnie z członkami Ruchu Rodzin Nazaretańskich z naszej diecezji, a potem pojawiła się na naszej antenie za życzliwą zgodą księdza moderatora. Zaczerpnęliśmy tytuł. I za Ruchem Rodzin Nazaretańskich przyszły również inne ruchy naszej diecezji, inne stowarzyszenia. Ludzie, którzy zwyczajnie chcą podzielić się świadectwem swojej wiary. Po raz drugi, jeśli się nie mylę, na antenie razem ze mną Joanna i Artur Napierscy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Młode, dobre małżeństwo. Powiększone o jedną osobę od ostatniego razu, kiedy się spotkaliśmy. Jak ta osoba ma na imię?
Łukasz.
Łukasz ma ile lat?
Półtora roku.
Półtora roku. I z tego, co się dowiedziałem przed audycją, Łukasz ma za sobą pierwsze doświadczenia narciarskie. Jeździł na nartach?
Nie, jeszcze nie jeździł.
Jeszcze nie. Ale o nartach będzie mowa, ponieważ sezon zimowy narciarski jeszcze trwa, choć niektórzy za wiosną tęsknią. Ruch Rodzin Nazaretańskich ma swoją długą tradycję w kościele w Polsce. Jest to nasz polski, że tak powiem, wynalazek, w naszej diecezji również rozwinięty. Przypomnijcie naszym słuchaczom, proszę, jak znaleźliście się w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Joanna chyba była pierwsza.
Tak, ja zaczynałam jako młoda dziewczynka jeszcze w klasie chyba piątej bodajże i przyjeżdżałam na rekolekcje razem z rodzicami.
Bańska Wyżna.
Do Bańskiej Wyżnej, mhm. Tak. I tak jeździłam długo, tak naprawdę do czasu studiów. Później na studiach, jak byłam, to miałam taką przerwę.
Czy to był bunt, czy zwyczajnie nie miałaś czasu?
Nie, chyba po prostu towarzystwo.
Mhm. Inne sprawy na głowie.
Tak. A też rodzice nie zmuszali mnie, żebym jeździła, więc ja czułam jakąś taką wolność i wyboru. Natomiast jak już poznałam Artura, pobraliśmy się.
Która to rocznica?
W sierpniu była 10.
Pięknie, jubileusz gratuluję.
Dziękujemy.
To zapragnęłam, żeby pojechał ze mną na te rekolekcje. Mhm. I faktycznie, no szczerze mówiąc, nie wiem jak to się stało, że się nie opierał, pojechał ze mną. No i tak zostało, i tak jeździmy.
Artur wiedział po prostu, że bierze ciebie za żonę z całym pakietem. Również z twoim byciem w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. To jest też tradycja twojej rodziny, twojej rodzice. Wcześniej, Arturze, nie spotkałeś się z Ruchem Rodzin Nazaretańskich. Pierwszy twój kontakt to przez małżonkę.
No nie, oczywiście, że nie. Ja też znowu powiem szczerze, zanim poznałem Asię, byłem obok kościoła. Nie to, że kościół był mi obcy zupełnie, bo oczywiście moi rodzice są wierzący, katolicy, praktykujący. Mhm. Z nami na rekolekcje też mieli przyjemność pojechać. Natomiast ja spory czas jeździłem jako kierowca międzynarodowy, co było moją pasją. Nie widziałem poza tym świata. Mhm. Do momentu, dopóki nie złamałem kręgosłupa u kolegi na urodzinach. No i cała historia potoczyła się tak, że musiałem zejść z samochodu ciężarowego. No i w tym czasie właśnie poznałem Asię. Poznałem mojego teścia Mariusza, który właśnie przybliża mi coraz bardziej ruch. Stąd też nie było takich dużych oporów, żeby pojechać na te rekolekcje do Bańskiej. Mieliśmy już właśnie pierwsze nasze rekolekcje były z 3-miesięcznym Pawełkiem 9 lat temu. To był wtedy najmłodszy uczestnik tych rekolekcji też, pragnę podkreślić. No i oczywiście no z kim? No tylko z tatusiem musiał wszędzie chodzić. Mhm. Całe konferencje spał na tatusiu. Także też było to fajne doświadczenie. Co prawda było mi gorąco, no ale cóż. Trzeba było przejść i przez to.
Ale wiele szczegółów pamięta małżonek z tych pierwszych rekolekcji.
Tak.
Niezapomnianych. I potem co? Co roku? Rekolekcje wspólne?
Tak, co roku. No pierwsze rekolekcje Bożego Księdza były dla mnie zupełnie niezapomniane, bo to warunki też były bardzo ciekawe, powiem szczerze, bo to było wtedy przeokropnie gorąco na tych rekolekcjach. My mieszkaliśmy na samej górze.
Na poddaszu.
Na poddaszu, tak. Ja z tą całą kołyską, z tym wszystkim, co chwilę na górę, na dół, na górę. Bardzo fajne doświadczenie, pamiętam, że drugiego czy trzeciego dnia, tam zawsze są medytacje poranne na rekolekcjach o 7:00. No i mówię, nie będę na to wstawał, nie będę chodził.
Bo trzeba wstać wcześniej i przejechać do kościoła. Daleko tak. Mieliście do kościoła wtedy, pamiętacie?
7:00 to było wtedy.
A daleko było do kościoła?
Nie, ja nie miałem, no to nie. Miałem bardzo bliziutko. Mhm. Ale to też było większość takie coś, że od razu pojechał na rekolekcję i rano do kościoła, później do kościoła. Mówię, nie, mówię spokojnie, no to trzeba jakoś tam dawkować. Ale tego dnia, kiedy tak się zbuntowałem, Pawełek dostał takich spazmów.
O.
Tak zaczął płakać, nie mogliśmy go uspokoić.
Tego ranka, tak?
Znaczy, to czy akurat nie było tego ranka, że było tak akurat po południu chyba, nie wiem, czy mu było za gorąco, czy coś się działo. I wszedł mój teściu. Oczywiście już wiedział o moim buncie i mówi, widzisz, i tu masz znak, że twój bunt nie popłaca.
Aha.
I powiem się, to następnego dnia byłem pierwszy na medytacji.
I a tam, Paweł był spokojny.
A Pawełka normalnie nie było dziecka przez całe rekolekcje. Tak więc no, są znaki, są sytuacje, które pokazują, że jednak moc i czas rekolekcji jest naprawdę dobrym czasem.
Ja myślę, że gdyby takie znaki nastąpiły w waszym rodzinnym domu, to buntowałbyś się nadal, układał dalej po swojemu, że nie dzisiaj, że jutro, że żeby się teściu nie wtrącał. Pozdrawiam serdecznie Mariusza. Ale na wyjeździe takim wakacyjnym, tej atmosferze rekolekcji, to troszkę inaczej się odbiera takie znaki.
To jest zupełnie inny czas, proszę księdza. Także gorąco polecam, serdecznie zapraszam wszystkich moich znajomych, przyjaciół. Co prawda już też nam się udało nakłonić jednych.
No właśnie, Ruch Rodzin Nazaretańskich to nie jest towarzystwo szczęśliwe w sensie własnym. Rozwijacie się. Był czas, kiedy w czasie pandemii wszelkie rekolekcje, wyjazdy dystansowe zostały wstrzymane, a Ruch Rodzin Nazaretańskich jakimś sposobem udało się. Ja pamiętam tę rozmowę telefoniczną wtedy na odległość z księdzem Kowalskim i z tatą Asi. Jak się udało na rekolekcje narciarskie w pandemii zorganizować? Jesteście aktywni. Czy przybyło właśnie kogoś z waszych znajomych, czy może krewnych, jak przez ten czas waszego bycia w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Asiu?
Tak, przybyło i często jest tak, że zapraszamy naszych znajomych, jak są jakieś rekolekcje organizowane, jak jedziemy, to zapraszamy, natomiast nie zawsze rodziny przyjeżdżają razem z nami, nasi znajomi. Mhm. I zaobserwowaliśmy tak, że już teraz nawet już po prostu mówimy, że jedziemy. I to chyba lepszy efekt przynosi, bo niejednokrotnie ktoś mówi, a to może i my byśmy pojechali. I chyba to jest lepsza metoda.
Gdybyście nie pojechali, a wskazywali, jakie to jest świetne, warto jechać, to pewnie rzeczywiście nie byłoby to skuteczne, ale skoro jeździcie już tyle lat i dajecie świadectwo wartości tych rekolekcji, no to warto na to zwrócić uwagę. Czy przez te 10 lat Ruch Rodzin Nazaretańskich miał wpływ na wasze małżeństwo? To już trochę doświadczenia. Przydaje się to, co czerpiecie z Ruchu Rodzin Nazaretańskich, nie tylko na tych rekolekcjach wakacyjnych, w waszym życiu małżeńskim, rodzinnym? Jak to jest?
Tak, no zdecydowanie, bo treści, które są na konferencjach, na kazaniach, na tych rekolekcjach, są takie bardzo bliskie młodym małżeństwom, bliskie rodzicom, czyli jak no, my jesteśmy rodzicami, to dużo treści odnosi się, tak? Jak przybliżyć nasze dzieci do Boga. Ja pamiętam, to były jedne z pierwszych rekolekcji, już, znaczy to jeszcze, mieliśmy wtedy dwóch synów, ale małych. I przyszedł do nas właśnie na kawę jeden z księży z ruchu. No i opowiadał i mówił właśnie, bo tak mi utkwiły te słowa, że mówi, no dobrze, no wy modlicie się o zdrowie dla tych swoich dzieci wszyscy, ale kto z was się modli o zbawienie dla tych dzieci? I no ja do dzisiaj to pamiętam, to już było, no może nie wiem, z 6 lat temu, ale faktycznie utkwiło to w mojej pamięci, bo faktycznie moja modlitwa polegała na tym zawsze, że ja tak się modliłam właśnie o tej zdrowie, żeby dzieci nie chorowały, ale nie przyszło mi do głowy, pomimo to, że jestem jakby w kościele, to nie przyszło mi do głowy modlić się o zbawienie dla moich dzieci. A to jest tak naprawdę najważniejsze.
Jako matka chcesz dobrze i dobrze jest modlić się o zdrowie, ale...
Tak, ale zbawienie jest najważniejsze. Mm-hmm.
Arturze, tobie jako mężowi, jako ojcu, Ruch Rodzin Zaretańskich pomaga?
Oczywiście, że tak. Z tym, że ja znowu jestem tego typu człowiekiem, że wstydzi mi się przyznać, ale jeśli są konferencje, kazania, to mnie po prostu na nich nie ma. Jest to dla mnie taki czas, kiedy mi się najlepiej myśli o wszystkim innym, tylko nie o tym, co akurat jest do mnie przekazywane. Są oczywiście momenty, kiedy na chwilę się włączę w to i jest ten fragment, który akurat
trafia.
Powinien do mnie trafić.
Aha.
I rzeczywiście on do mnie trafia, tak? Tylko, że to jest krótka chwila, krótki ułamek. Mimo, że już sam ze sobą walczę, próbuję sam do siebie mówić, słuchaj, teraz słuchaj, skup się na tym, co ksiądz mówi. Wyłącz wszystko inne, myśl o tym, co próbuj się w to wczuć, wyobrazić sobie. Nie, no tak, no pierwsze 3-4 minuty jest okej. Za chwilę znowu gdzieś mnie nie ma, już jestem gdzieś w pracy, wyjechałem coś gdzieś... Ale mimo wszystko, pomijając już ten fakt, rekolekcja to nie tylko konferencje, nie tylko msze, nie tylko kazania, są to też ludzie, są to też właśnie księża, rozmowy z ludźmi, rozmowy z księżmi indywidualne. Tak więc jest to też dla mnie dobry czas, który nie tylko przez konferencje trafia do mnie, a i podejrzewam, że też do kilku innych osób, no może nie kilku, no nie wiem, no są jeszcze chyba podobni do mnie. Mam nadzieję bynajmniej. No ale naprawdę jest to ten czas, kiedy nawet moja żona zauważa, że nawet, przede wszystkim moja żona zauważa, przepraszam, że ja jestem spokojniejszy, że nie krzyczę na dzieci, nie denerwuję się aż tak. Owszem, pierwsze 2-3 dni jeszcze są sprawy, które muszę pokończyć. Dlatego te rekolekcje też trochę są takie krótkie dla mnie. Kiedyś były dłuższe, z tego, co mi się opowiadała.
To 10 dni, tak? W tej chwili trwają?
Teraz tydzień trwają.
Rozumiem.
7 dni.
Kwestie ekonomiczne też, wygospodarowania czasu, trudniejsze troszkę niż kiedyś.
Myślę, że tak.
Wcześniej trwały chyba ponad 10 dni, tak?
Kiedyś tak, 10 dni trwały rekolekcje.
I rozumiem, że pierwsze 2 dni to jest jeszcze kończenie.
Jeszcze tak, jeszcze
zaległych...
praca, jeszcze telefon, jeszcze wszystko, jeszcze oddawanie tego wszystkiego, chociaż ostatnie rekolekcje były praktycznie też cały czas na telefonie i jakoś też się dało wszystko pogodzić, także mimo wszystko powiem szczerze, że jak ktoś by, ja powiem sam po sobie, że można wszystko pogodzić, gdyż prowadzę z tatą transport międzynarodowy i zajmuję się spedycją międzynarodową, tak więc no to zgasnąć nie może, tak? A mimo wszystko jakoś udało mi się to pogodzić, oczywiście miałem w biurze kolegę, który pomagał mi też, ale organizacją jakichś tam zagranicznych transportów w dalszym ciągu się zajmowałem, także był czas i na to, i na to. A więc jak ktoś chce, to wszystko można.
Ja pamiętam, jak tato Joanny opowiadał o tym, jak wiara, Pan Bóg, zaufanie Panu Bogu wpływa na jego pracę zawodową, wręcz na to, jak interes się kręci, więc myślę, że wiedząc o tym, słysząc to, też chyba też takie zaufanie do Pana Boga w czasie, kiedy cię nie ma w pracy, jakoś się buduje, mimo tych wszystkich zmartwień na głowie.
Znaczy, no powiem szczerze, że ja jeszcze tak nie potrafię zawierzyć, jak mój teściu. On mówi, że jak jedzie na rekolekcję, to trudno. No ja, żeby wyjechać na te rekolekcje, muszę sam do siebie się nastawiać, może sam się przekonywać, że słuchaj, no bez ciebie to też pójdzie, tak? Poradzą sobie, nie martw się. No jakoś tak człowiek ma takie poczucie, że jest niezastąpiony, co wcale jest nieprawdą, no nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Tylko że my sobie wyobrażamy, nie wiadomo co, że beze mnie to już trudno, oni sobie nie poradzą.
A doświadczenie pokazuje, że da się.
Da się, chociaż też jak ksiądz, no nie da się tego zostawić tak naprawdę, tak? Cały czas człowiek myśli mimo wszystko, bo to gdzieś tam coś tam się wypracowało, tak? Własnymi siłami jakieś tam układy się i trudno by było, żeby coś się zepsuło, tak? W tych układach. No, i dlatego to jest chyba najgorsze, żeby to zostawić.
Jasne. Mówimy tutaj o rekolekcjach wakacyjnych, będziemy mówić jeszcze o rekolekcjach zimowych, ale przecież ruch rodzin nazaretańskich to jest także codzienność wasza, bo spotykacie się częściej niż tylko raz w wakacje albo w ferie zimowe, raz w tygodniu spotkania w parafii. W dalszym ciągu udaje się tę regularność utrzymać, Asiu?
Tak, tak, raz w tygodniu my akurat naszą grupę mamy w czwartek.
Chodzicie razem czy oddzielnie?
Wymieniamy się i był praktycznie zeszły rok, to Artur więcej czasu poświęcał.
Łukaszek, rozumiem.
Tak, Łukaszek, no mieliśmy jeszcze tak, że Łukaszek miał operację w międzyczasie, więc ja musiałam troszeczkę więcej czasu mu poświęcić i Artur chodził na grupki dzielenia. Że był animatorem, więc nie miał wyjścia.
A, proszę bardzo. Animator, czyli prowadzący spotkanie raz w tygodniu.
Tak, tak. A teraz się wymieniamy, Czasem jak dziadkowie nam pomogą to i zaopiekują się naszymi dziećmi, to razem uczestniczymy.
To jest błogosławieństwo dziadków, którzy także w ten sposób pomagają w duchowym rozwoju swoich dzieci i swoich wnuków. Arturze, rola animatora trudna rzecz. Kiedy zostałeś animatorem, zacząłeś prowadzić grupy?
Właśnie chciałem do tego nawiązać, bo to jest bardzo śmieszna historia. Bo wcześniej wynaleźliśmy do innej grupy, na którą zawsze Artur znalazł wymówkę, żeby nie iść. A to dzieci, a to taekwondo, a to zawsze coś, a to spóźnienie. No i tak jakoś udawało mi się na to sukcesywnie nie chodzić. No ale ksiądz Sławek, no oczywiście w koniunkturze z moim teściem.
Pozdrawiam cię za słowo Mirakowalskiego.
Tak, oczywiście, serdecznie pozdrawiam. Doszli do wniosku, żeby zrobić mnie animatorem tej grupy, no i znaleźli na mnie haczyk, żebym chodził co tydzień. No i tak też się stało.
Odpowiedzialność po prostu.
Tak, no i a że ja jestem z tego typu ludzi, którzy są zadaniowcami chyba, zresztą.
Większość mężczyzn podobno.
Większość mężczyzn, tak, jeżeli coś jest im powierzone, to ma być zrobione. No i tak też to było, no, pieksiąc, no, czy to jest trudne, jest to jakieś na pewno poświęcenie, tak, jest to jakaś zmiana.
Czy to jest trochę jak nauczyciel, że musisz się wcześniej przygotować, nie wiem, napisać konspekt, jak wygląda taka praca animatora?
Nie wiem, szczerze, mi to jakoś tak z automatu przychodzi, bo ja nigdy się do tego nie przygotowywałem. No, dostałem zadanie, mamy przeczytać tekst, podzielić się nim.
Jasne, jest jakiś taki konspekt.
Są zeszyty ruchowe do czytania.
Właśnie.
Są zeszyty ruchowe. I na każdym spotkaniu czytamy jakiś fragment trochę z rozdziału. No i dany fragment przytaczamy do samych siebie, do swoich odczuć, do danego dnia, do tego, co w danym momencie żeśmy odczuwali, czy coś do nas dotarło, czy coś nas denerwowało. No takie różne nasze odczucia wewnętrzne. No i oczywiście, co na grupie, zostaje na grupie, tak? Także jeśli chodzi o tego typu dzielenie, że nie wychodzi to na zewnątrz, bo były naprawdę też tematy, które naprawdę ludzie potrafią się otworzyć w tym czasie, tak? Na różne, bardzo trudne dla nich tematy i warto, żeby to zostało.
Mówią rzeczy, których nigdy wcześniej nikomu innemu pewnie nie mówili. To bywa i tak.
Znaczy tego akurat nie wiemy, czy nikomu innemu nie mówili, ale może akurat w tym momencie poczuli taką potrzebę, żeby się tym akurat podzielić, prawda? Czymś, co ich przytłacza w życiu, czymś jakąś bardzo ciężką sytuacją, swoim jakimś problemem wewnętrznym. Także no, jest to też dobry czas. Warto pochodzić na takie rzeczy.
Asiu, kiedy wymieniacie się z mężem, to ty też prowadzisz grupę, jesteś animatorką?
Tak, tak.
Jest to dla ciebie wyzwanie?
O tyle dobrze, że są gotowe te zeszyty, tak? Że to jest materiał, na którym możemy bazować. Są takie treści bardzo wartościowe. Też jest bardzo pomocny kapłan, który przychodzi, no, ksiądz Sławek pomaga nam. I zawsze taki komentarz księdza jest bardzo ważny, bo te treści są trudne. Trudne są. Przynajmniej dla mnie, no ja tak mówię o sobie, że to tak czasem ciężko jest mi coś zrozumieć. komentarz księdza naprawdę wiele wyjaśnia. No cenne to są wieczory. Cenne i dla mnie jako kobiety, która w tym momencie zajmuje się domem, dziećmi, to taki jeden dzień w tygodniu, taki wieczór wyjście, to trochę z Arturem czasem mówimy, że jak mamy okazję razem wyjść na te spotkanie, to jest trochę taka nasza randka. Także no...
Też piękne świadectwo tego, jak można połączyć swoją aktywność w grupie przyprafialnej z relacją małżeńską. Robimy krótką przerwę. Jak zapowiedziałem, w następnej części porozmawiamy sobie o łączeniu sportu, wypoczynku i spędzania czasu w rodzinie. Zostańcie z nami. Witam serdecznie. To jest druga część audycji Świętość w codzienności. Moimi i waszymi gośćmi są dzisiaj państwo Artur i Joanna Napierscy z Mławy, przedstawiciele Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Ruch Rodzin Nazaretańskich chyba jako pierwszy zainaugurował wyjazdy zimowe, połączenie wypoczynku, sportu i elementów duchowych. Zakończyły się już rekolekcje zimowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich, które to już wasze rekolekcje. Zawsze razem jeździliście, tak? Na te zimowe?
Tak, tak, bo te rekolekcje zimowe trwają tak naprawdę od niedawna, po kilka lat, to nie wiem, czy około 5-6 może lat. Też mieliśmy jakąś przerwę, że na których zimowych nie byliśmy.
Może te ekstremalne, epidemiczne?
Nie, na tych akurat byliśmy. Michałek, nasz średni syn, urodził się. To była chyba przerwa, bo on się 1 grudnia urodził, więc tak, w 15 roku. No, rekolekcje zimowe. Ja pamiętam, jeszcze jeździłam z rodzicami, jak nie było tych rekolekcji zimowych, jeździliśmy sobie po prostu na narty.
Mhm. Oboje jeździcie?
Nie, ja jeżdżę na nartach, Artur na skuterach.
A, rozumiem.
Tak, ale nie ukrywamy, że czegoś nam brakowało. To były takie, tylko takie wyjazdy zimowe. Na początku to było fajnie, bo się wspólnie spędzało czas, natomiast po pewnym czasie zaczęło nam czegoś brakować.
Aha.
I stąd też się zrodził pomysł, żeby kontynuować zimą też rekolekcje. No i tak już od kilku lat się dzieje. Mhm. Zaczęły się te rekolekcje na Słowacji. I trwały kilka lat na Słowacji co roku. Później w czasie pandemii właśnie były pierwszy raz organizowane w Bańskiej Wyżnej, koło Zakopanego.
To prawda, że mieliście stok na własność?
Tak.
No to był kurs instruktorski, mieliście instruktora narciarskiego, w związku z tym było prawo wynająć
tak,
stok.
Tak, my byliśmy kadrą. Także, no i uczyliśmy się, jeździliśmy zajęcia fizyczne podczas tych rekolekcji. I od tego roku właśnie pandemii były organizowane rekolekcje właśnie również w Polsce, w Bańskiej Wyżnej. A w tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane jednocześnie w tym samym czasie na Słowacji i w Bańskiej Wyżnej.
Gdzie kto wybrał, tak? Dłuższe trasy, bardziej trudne na Słowacji.
Tak.
Takie ośle łąki bardziej u nas, tak?
Tak. Ci, co się nastawiali głównie na jazdę na nartach, to Słowacja. Natomiast rodziny z małymi dziećmi raczej wybrały tutaj stronę polską, chyba ze względu na większość,
większą liczbę atrakcji.
Tak, dokładnie.
Bo to Zakopane zaraz blisko.
Tak.
Rozumiem. Zakopane, Termy, zarówno te w Szaflarach, jak i na Chochołowie. Bliżej, przynajmniej dla mnie, było wygodniej. Na skutery do Witowa. Tak więc zamiast 73 km, czy tam 80, się jechało tam 25 km, także jest spora różnica. No i łatwiej było się wybrać wtedy, prawda?
Siostry, bracia, drodzy słuchacze, wyobraźcie sobie rekolekcje, czas duchowych przeżyć, zagłębiania się w tajniki duchowości z skuterami śnieżnymi, z nartami i z termami. Można. To jest też taki fenomen Ruchu Rodzin Nazaretańskich, że każdy taki wyjazd jest takim balansem między odpoczynkiem, który każdemu z nas się należy, i zaczerpnięciem trochę duchowości. Tak, żeby się nie zmęczyć za mocno po tych wszystkich zmaganiach naszej codzienności. Ale tegoroczny wyjazd dla was był wyjątkowy i też chyba trudny.
Tak. No, jak my jako właśnie organizatorzy już tak naprawdę, za którym się śmialiśmy, że te nasze rekolekcje zaczęły się już tydzień przed rekolekcjami tak naprawdę. Mhm. Już przy rozkładaniu uczestników po domkach, bo różne komplikacje się zdarzały, ktoś zrezygnował na ostatnią chwilę, ktoś się dopisał, więc tak pod względem logistycznym było ciężko. I w pewnym momencie, no człowiek robi się bezsilny i ja tak mam, że jak już nie wiem, co robić, to wzdycham właśnie do Pana Boga. I faktycznie tak było teraz. Siadaliśmy z Arturem, żeby razem rozdysponować uczestników po domkach. I zawierzałam to Panu Jezusowi. Mówiłam: Jezu, Ty się tym zajmij, bo my sobie sami nic z tym nie poradzimy. Mhm. Już czasem po prostu nie wiedzieliśmy, jak to wszystko zorganizować.
Mi się wydaje, że jako kobieta masz ten zmysł i to pragnienie, żeby wszystkim było dobrze w tym miejscu, gdzie jedziecie, żeby każdy był zadowolony i szczęśliwy. Zresztą chyba każdy organizator jakoś mu na tym zależy.
Tak.
A myśląc o każdym szczególe, żeby ten pokój akurat pasował tej rodzinie, a może tamci z tamtymi nie będą czuli się dobrze, to rzeczywiście można rozłożyć ręce, ale udało się.
Udało się. Mam nadzieję, że byli wszyscy zadowoleni. No, bo tak naprawdę jakby coraz więcej problemów stwarza właśnie logistyczne zakwaterowanie, z tego względu, że coraz więcej przyjeżdża rodzin wielodzietnych. Mhm. Z trójką, czwórką dzieci. Natomiast pokoje często są małe.
Dwu-, trzyosobowe, tak?
Tak.
Czyli łóżko małżeńskie.
Górale potrafią oszczędnie gospodarować metrażem w domu. Tak.
Ja jako już wiem, że no, z trójką dzieci, jak jeździmy, to faktycznie no, tego miejsca potrzeba, szczególnie na taki wyjazd zimowy, gdzie te kombinezony jednak zajmują miejsce.
No, zresztą jest to trzech chłopaków, oni muszą mieć miejsce.
O tak, tak.
Arturze, czy doświadczenie spedycyjne przydało się w organizacji tych rekolekcji?
Znaczy, powiem księdzu szczerze, ja z tym nie miałem problemu z rozłożeniem. Z tym, że moje kryteria i podział uczestników na domki został wywalony do góry kołami w 3 sekundy. Mhm. Przez moją żonę oczywiście.
Zrobiłeś po prostu, żeby było porówno, tak? I każdy, żeby miał miejsce i to wystarczy.
Nie, moje kryteria były zupełnie inne. Bo chciałem, żeby, wiadomo, w każdym domku był ksiądz, na przykład.
Wielu księży pojechało?
Co prawda dwóch.
Trzech księży, tak. Jeden
ale ksiądz Sławek był na Słowacji, tak?
Tak, jeden ksiądz na Słowację.
Z nami był ksiądz Cezary i ksiądz Andrzej.
Rozumiem.
Tak.
A uczestników było dużo?
Około 90 w sumie razem.
To sporo rzeczywiście. Tak. No i jakie były twoje priorytety, Arturze?
No właśnie tak chciałem, żeby był ksiądz w każdym z domów. Mhm. I mieliśmy, dzięki Bogu, jednego szafarza nadzwyczajnej komunii, tak więc no mówię, no dobra, no to mamy akurat trzy takie osoby. Mhm. No i tak pomyślałem, żeby tak porozdzielać po trzy, no ale później okazało się, że lepiej, żeby nie, żeby później znowu inaczej, po rozmowach po ustaleniach z księżmi, okazało się, żeby to było jeszcze inaczej. Tak więc, tak jak mówię, cały mój plan logistyczny w ogóle poszedł tak, jak...
Ale gdybyś nie zaczął, to podejrzewam, że byłoby żonie trudniej to potem przemodelować.
Zdecydowanie.
Było od czego
zacząć. To tak zawsze jest. Mhm. Jak coś chłop postawi, to później kobieta musi to przewrócić, żeby zrobić inaczej.
Jak się wszyscy czuli dobrze i wrócili uśmiechnięci, to oczywiście była zasługa Joanny, tak? Wszyscy jej dziękowali.
Ale akurat z tym nie mam problemu. Nie. Grunt, że wszyscy byli zadowoleni, mamy nadzieję. Pozdrawiamy uczestników, dziękujemy.
Rozumiem, że na etapie organizacji to nie jest kwestia dzwonienia do ludzi. Słuchaj, czy z tymi to byś chciała, czy nie? Raczej się tego oszczędza, no to wiadomo,
tak,
każdy
tak,
by
tak.
chciał inaczej.
Tak, dokładnie.
Proszę księdza, jakby tak miał dzwonić do każdego pytać, to nie ułożyłby tego w ogóle. Mhm. W żaden sposób, naprawdę. Mhm.
No to tak bardziej pod tym względem patrzymy właśnie, w jakim wieku są dzieci, żeby miały towarzystwo do zabawy.
W tym samym domu.
Tak, tak, bo to jest ważne.
I to było główne kryterium w tym momencie właśnie też. Wiek dzieci, rozmieszczenie kto, gdzie, jak, żeby właśnie, żeby tym dzieciakom się też nie nudziło, bo to wiadomo, że pogoda może być różna, tak? Może padać. Mogą być warunki takie, a nie inne, no to coś trzeba tym dzieciom zorganizować, czy jakąś bajkę, czy coś, no wiadomo, żeby było więcej tych dzieciaków, tych młodszych w jednym domu, tak jak było u nas, gdzie, przepraszam, panie, że ci w słowo przyszedłem, ale na przykład medytacja poranna w ogóle nie miała miejsca z dziećmi. Później, no przecież było wariactwo, no czemu mnie pytasz?
Ale Arturek, to nie
było
tak,
głośno, no, nie da, to... no ciężko było zorganizować, no jak w innych domach. Później grupki dzielenia też były, no, głośne.
Z tego, co pamiętam, medytacja była dla chętnych, oczywiście wszyscy byli zachęcani, żeby wziąć w niej udział, ale czy dzieci również z rodzicami, no rozumiem, że to nie mogli ich zostawić sami w pokoju na te 45 minut, jak tych, to było z tą medytacją poranną?
Tych maluchów nie, natomiast te starsze dzieci to spokojnie, bo medytacje były w domkach. Mhm. Każdy w swoim domku miał medytację. I te starsze dzieci spokojnie mogły zostawać w pokoju. No, te maluchy się zabierało ze sobą. No i może bym powiedziała, to nie są takie medytacje, jak są sami dorośli, że jest cisza, spokój. No, tutaj inaczej to wygląda troszeczkę, bo jest trochę gwarno. ale da radę się skupić i wyciszyć.
Pewnie wchodzi tutaj o jakąś elastyczność, żeby najpierw wyjaśnimy może słuchaczom, na czym polegają medytacje w czasie wyjazdu rekolekcyjnego ruchu narodzin adolescenckich. To nie jest pozycja kwiatu lotosu i mruczenie rytmiczne. Medytacja to jest fragment Słowa Bożego, Pismo Święte, które czyta ktoś, ksiądz, szafarz. I daje jakieś myśli do rozważenia, tak? Jakieś punkty.
Tak, dokładnie. Jest chwila ciszy, każdy jakby rozmyśla właśnie nad tym fragmentem Pisma Świętego. I myślę, że takie poranne wyciszenie naprawdę dużo daje, bo w ciągu dnia, tak jak no, my mamy ciężko z tym wyciszeniem, ponieważ
chyba
dzieci... tak może być. A te poranne medytacje naprawdę mi osobiście dużo dają. Dają taką ciszę, spokój, opanowanie i tak w taki sposób, żeby zaczynać dzień. No w ciągu całego roku nie mam czasu na takie medytacje, więc na takich rekolekcjach czerpię z tego, ile mogę.
A czy, bo wiem, że jest to do zrobienia, spotykam osoby, które czasami wstają sobie kwadrans, pół godziny wcześniej, żeby w tym czasie ciszy poranka, właśnie ze Słowem Bożym, gdzieś tam, nawet przy porannej kawie, nawet gdzieś tam przy oknie z widokiem na pole spotkać się, to trudno jest tak w codzienności wstać wcześniej, czy może tych obowiązków domowych jest więcej, nie wiem, jak to jest, Joanno.
To znaczy, u nas często to wygląda tak, że ten najstarszy syn nasz wstaje koło 5:00 i przychodzi i mówi, mama, która jest godzina? Więc jak ja, już oczywiście nie zasypiam, więc jak ja już po tej 5:00 wstanę, no to już wszyscy po kolei zaczynają wstawać, no bo tak się zaczyna dziać w domu. I już nie ma tej ciszy.
Po prostu zaczyna się życie rodzinne, nie można sobie teraz gdzieś się zamknąć w pokoju. Jasne. Myślę, że nie chodzi tutaj, żeby każda medytacja była perfekcyjna, jak tutaj słyszymy, te medytacje wakacyjne może trochę inaczej wyglądają niż te zimowe. Jeśli ktoś jedzie z dziećmi, trochę inaczej będzie w nich uczestniczył, a inaczej ktoś, kto jedzie sam, ale żeby był ten moment spotkania ze Słowem Bożym i to, co powiedziałeś, Arturze, chyba ważne, w czasie tej medytacji, która trwa ile? Pół godziny, 40 minut?
Około pół godziny,
żeby znaleźć chociaż 3 minuty, gdzie to słowo, to jedno zdanie z tego Pisma Świętego gdzieś tam do mnie trafi. Nie? Może mogę nie być skupiony przez cały czas, ale coś tam Pan Bóg dla nas zawsze ma. Powiedziałem, że to był trudny wyjazd dla was, bo rozmawialiśmy przed audycją. Nie tylko ze względu, że byliście organizatorami, ale doświadczyła was również choroba. Pochorowaliście się w czasie wyjazdu, tak?
Tak. Najpierw rozchorowałam się ja, później mój starszy syn, a w połowie wyjazdu średni syn zachorował na ospę. Także, no, działo się.
Ale udało się pojeździć chociaż trochę na nartach? Czy nie było szans w tym roku?
No, mi się niestety w tym roku nie udało, za to mój mąż jak nigdy wyszalał się na skuterach.
Uciekał przed ospą. Udało się. Mhm. Tak. Wróciliście troszkę wcześniej w związku z tym do domu.
My wróciliśmy wcześniej, tak. No już jakby tutaj choroba nie wybierała.
Jasne.
I troszeczkę baliśmy się tych powikłań.
A te sprawy organizacyjne ktoś przejął, czy to już było po prostu, już wszyscy byli rozplanowani i gotowe?
Tak, tu w każdym domku byli animatorzy, także my jako organizatorzy nie byliśmy animatorami, więc animatorzy naprawdę świetnie sobie poradzili i pociągnęli to już do końca. Już tak naprawdę my w środę wyjechaliśmy, więc został tylko czwartek i piątek. W sobotę już wszyscy wyjeżdżali.
W tym miejscu pozdrawiamy wszystkich uczestników, także animatorów tych rekolekcji, którzy wzięli na siebie też ciężar ogólnej organizacji tych rekolekcji, kiedy organizatorzy musieli wracać z chorymi dziećmi do domu. Przed nami jeszcze jedna część naszej audycji o najbliższych planach ruchu rodzin nazaretańskich. Powiemy sobie za chwileczkę. Niestety to już ostatnia część naszej audycji Ruch Rodzin Nazaretańskich. Zaznacza swoją obecność na naszej antenie. Państwo Joanna i Artur Napierscy z Mławy. Powiedzieliśmy sobie o przeżyciach. Rzeczywiście odcinek na dobry serial sensacyjny. To, co działo się na ostatnich rekolekcjach narciarskich zimowych w Bańskiej Wyżnej. A teraz wspomnimy, co działo się ostatnio w Popowie. To były rekolekcje dla młodych małżeństw i również w nich uczestniczyliście?
No, niestety nam się nie udało, bo był dalszy ciąg chorób.
No tak, przecież.
Później zachorowała reszta dzieciaków, także już ospę będziemy mieli z głowy. Ale no, tutaj siostra uczestniczyła z mężem i z rodziną w tych rekolekcjach w Popowie. I znajomi, i osoby, które też były właśnie w Bańskiej teraz na tych zimowych.
Czyli dla tych, którzy złapali bakcyla, że tak powiem, dzielenia wypoczynku, sportu i duchowości, są jeszcze inne okazje w ciągu roku, żeby się troszkę wyrwać z codzienności i pobyć ze sobą, tak? Popowo nad Bugiem, piękne lasy, puszcza. To były weekendowe, jednodniowe rekolekcje?
W sobotę się zaczynały, w niedzielę się kończyły, czyli takie krótsze. Były konferencje, były msze święte, wspólny czas, gdzie można było porozmawiać przy kawie. Mówię to tak troszeczkę jakby z doświadczenia z poprzednich lat, no w tych akurat tegorocznych nie uczestniczyłam, czego bardzo żałujemy, bo ja ogólnie bardzo, bardzo lubię naprawdę takie wyjazdy, bo tak jak właśnie tu ksiądz wspomniał, że one są połączone, to jest modlitwa z wypoczynkiem. Bardzo, bardzo nam jest miło, że możemy spotkać na tych rekolekcjach ludzi mających podobne poglądy, podobnie myślących na pewne sprawy. I to jest chyba tak naprawdę takie bardzo wartościowe też.
Jasne. Na te krótsze rekolekcje też z dziećmi jedziecie. Oczywiście Łukaszek nie zostanie sam.
Tak, tak. Wszystkie dzieciaki zabieramy. Dzieci szybko nawiązują kontakty, nawet jeżeli kogoś nie znają, to moment się poznają. Natomiast już są nawiązane już przyjaźnie z innych rekolekcji, także te dzieciaki naprawdę się znają i bardzo dobrze się w swoim środowisku czują.
To dla nich też jest środowisko dzieci myślących i wierzących podobnie przy całej różnicy i proporcji, ale ich rodzice wyznają podobne wartości, oni się jakoś wspierają wzajemnie. Mi się wydaje, że często dzisiaj problemem rodziców jest to, że w domu jest pewien system wartości w rodzinie, ale dzieci idą do szkoły, czy nawet do przedszkola i są różne wartości. I ktoś może uważać, że największą wartością i skarbem w życiu jest, nie wiem, smartfon, a w domu mówi się o czymś innym. Tutaj są dzieci, które są wychowywane w podobnym systemie wartości. To też dzieci jakoś tak buduje?
Myślę, że tak. Myślę, że nawet jeżeli nie mają takiej świadomości, to świat, w którym są, otaczają się, na pewno wpływa, czyli to środowisko domowe na pewno dużą rolę odgrywa.
Mhm. Też mądrością ruchu rodzin nazaretańskich jest taki pewien podział. Są rekolekcje dla wszystkich, tak jak te zimowe czy letnie. Kto chce, niezależnie od wieku, stanu cywilnego, jedzie. Ale są też rekolekcje dla pewnych stanów. Są dla małżeństw i to dla młodszych i dla starszych. Dla młodszych były również dla starszych, 40+. To są troszkę inaczej prowadzone rekolekcje. Nie wiem, wy jeszcze się nie łapiecie na ten wyższy pułap, ale Kojarzycie, jaka jest różnica w treściach, w dotarciu? Czy to jest to samo?
Różnica myślę, że jest taka, że już na te rekolekcje tych 40 plus, bym powiedziała nawet może tak dojrzałe małżeństwa, bo to już mój mąż to już po 40, więc on by mógł jeździć na te 40 plus, a ja na te młode małżeństwa.
Ale się nie dzielicie.
Nie dzielimy się. Ale tam już faktycznie chyba są treści takie, jaką rolę na przykład odgrywa, no przykładowo podam, ojciec, ale jak też jaką rolę odgrywa dziadek dla swoich wnuków.
O.
Także to już też jakby troszeczkę inny poziom, tak? Bo my jako rodzice, a już ci starsi też...
pełnią jako, inną rolę w rodzinie.
Tak. Są też rodzicami, ale są również dziadkami.
Rozumiem. I im wychodzi również naprzeciw ruch rodzin nazaretańskich. Były też rekolekcje dla kobiet, bo pewne treści są zrozumiałe i przyswajalne tylko dla kobiet, a pewne tylko dla mężczyzn. W zeszłym roku były rekolekcje dla kobiet, tak? Ruch rodzin.
Tak. Były w Ratowie. Także tak. I tu same kobiety się spotkały. Te treści też są...
Ja pamiętam pierwsze rekolekcje i spór o plakat. Kontrowersyjny. Nie wiem, czy kojarzysz, Asiu. Tam była taka piękna kobieta z wiewnej sukni na łodzi i miała takie duże wycięcie z tyłu i ksiądz proboszcz tak się troszkę nie chciał zgodzić, ale chodziło o to wewnętrzne piękno i odkrywanie piękna kobiety. To treści są, także forma graficzna dopasowana do odbiorców. A rekolekcje dla mężczyzn przed nami, Arturze, tak?
Tak, zgadza się. Są organizowane w Płocku. Dokładnej daty nie pamiętam, podejrzewam, że pod koniec maja będą takie trzydniowe. Organizatorem i tych rekolekcji jest oczywiście za pośrednictwem ruchu Piotr Chmielewski. Tak więc jeżeli któryś z panów jest zainteresowany, bardzo serdecznie zapraszam.
Uczestniczyłeś w takich rekolekcjach tylko dla facetów?
Na takich jeszcze nie.
Aha.
Znaczy to... Nie chcę powiedzieć, że się na pewno wybiorę, ale chodzi mi to po głowie i się mocno nad tym zastanawiam. Tylko muszę jeszcze poprosić...
Jak już chodzi po głowie, znaczy, że jest w tym palec Boży.
Tak.
Może nie tyle poprosić, co przekonać sam siebie. No i oczywiście porozmawiać z żoną, czy posiedzieć z dziećmi przez weekend. Przez 3 dni sama.
Na rekolekcjach dla kobiet byłaś z dziećmi, czy nie?
Nie, bo roku? To są tylko takie też dla kobiet, czyli bez dzieci.
A, no właśnie, żeby przeżyć pewne rzeczy samemu.
Tak. Byłam tylko na jeden dzień. Może w przyszłym roku, mam nadzieję, jeżeli Bóg da, to udałoby się, to byłabym na całych rekolekcjach.
I mąż by trzyma.
Co daj Boże. Siostry i bracia, Ruch Rodzin Nazaretańskich, niezwykła wspólnota funkcjonująca już od wielu, wielu lat w naszej diecezji, nie tylko w mławskich parafiach, ale w różnych punktach naszej diecezji, spotykająca się wspólnie, prowadząca spotkania w parafiach, gdzie istnieją grupy tego ruchu. Zachęcamy do zainteresowania się tą duchowością. Za pośrednictwem fanpage'a facebookowego, strona internetowa RRN, diecezja Plocka. PL.
Tak, zgadza się.
Każdy odnaleźć może, także jeśli chodzi o rekolekcje, które nastąpią, można zasięgnąć informacji, zgłosić się, zapisać. Do czego zachęcali, o czym świadczyli goście dzisiejszej audycji, państwo Artur i Joanna Napierscy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dobrego wieczoru życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże.